Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium. Paweł Milczarek jest ze mną dzisiaj w studiu, a właściwie w Konwersatorium. Jest ze mną Michał Barcikowski. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Będziemy rozmawiali o temacie gorącym, ale od tej chłodniejszej strony. Temat gorący nie tylko ze względu na właśnie lato, ale na taką polityczną atmosferę. Będziemy rozmawiali o tym, kim jest prezydent.
A my schłodzimy ten temat.
O to chodzi, że my tutaj nie wyjawimy nagle jakiejś strasznej prawdy o jednym czy innym prezydencie, prezydencie naszego kraju albo prezydencie jakiegoś ościennego mocarstwa, tylko spróbujemy porozmawiać
o prezydencie jako instytucji.
O właśnie, jako o instytucji.
O tym, co trwało.
Michał, czy prezydent to jest po prostu taka czasami niechciana, czasami jakoś zagospodarowana pozostałość po monarchii, bo to czasami tak łatwo się wiąże, że no niby prezydent, instytucja republikańska, ale taki ukłon tak w stronę właśnie takiej władzy, takiej egzekutywy, która jest jednoosobowa, wyraźna, trochę otoczona pewnym splendorem, majestatem, prawda? I trochę też mi się wydaje, że na przykład w polskiej tradycji...
Symbolem
jest
państwa, no, prawda?
Tak. Ale w polskiej tradycji jest to związane też trochę z takim, no praktycznie, tak, instytucjonalnie, że to jest trochę tak jednak bardziej osoba do reprezentowania. Czasem się okazuje, że też mająca wpływ na polityczne dzieje, ale zasadniczo do reprezentowania trochę tak, taka monarchia w stylu bardzo konstytucyjnej monarchii.
To znaczy w Europie rzeczywiście taka jest geneza tego urzędu. My nie znamy prezydenta jako po prostu zwierzchnika władzy wykonawczej, tak? Który jednoosobowo skupia w sobie władzę wykonawczą, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Jak słusznie zauważyłeś, to jest związane z pewną wspólną dla chyba wszystkich państw europejskich ewolucją ustrojową od monarchii absolutnej przez monarchię konstytucyjną do monarchii parlamentarnej. Jest to delegowanie poszczególnych uprawnień monarchy na gabinet ministrów, to jest monarchia konstytucyjna, a później z kolei następny krok, no to uzależnianie tego składu tego gabinetu od poparcia parlamentu wybieranego w wyborach. No i później, kiedy niektóre państwa dochodziły do tego momentu, że tego monarchy chciały się pozbyć w ogóle, no to nagle pojawiał się problem, ponieważ premier nigdy nie był w tej tradycji od reprezentowania, od machania ręką, od ukazywania się na balkonie, a równocześnie taka postać, prawda, która uosabia państwo, była dla większości Europejczyków oczywista, więc nawet tam, gdzie z tego monarchy zrezygnowano, to ustanawiano jednoosobową głowę państwa, prawda, w postaci prezydenta.
Ale kadencyjną.
Kadencyjną, oczywiście, aczkolwiek bardzo często te kadencje nie pokrywały się z kadencją parlamentu, były dłuższe. I tu pojawił się nowy problem, to znaczy o ile sprowadzenie monarchy do roli czysto reprezentacyjnej w tym ładzie liberalnym, tak, w ładzie demokracji liberalnej było oczywiste, ponieważ monarcha nie posiada legitymizacji demokratycznej, w związku z tym nie może też ponosić odpowiedzialności politycznej za swoje, ponieważ nikt go nie może odwołać, w związku z tym nie można go z tego rozliczyć, w związku z tym nie powinien mieć żadnych uprawnień. No ale tu się pojawiła się z kolei głowa państwa, którą jak najbardziej można politycznie rozliczyć, na przykład nie wybrać na kolejną kadencję i która, co ważniejsze, ma, niezależnie od tego, czy jest wybierana przez parlament, czy w wyborach bezpośrednich, no ma legitymację demokratyczną, w związku z tym tak zupełnie uprawnień pozbawiona być nie może. Więc zaczęto prezydentowi przyznawać uprawnienia takie kontrolno-blokujące.
Sam niewiele może?
Może, ale może zablokować. Tak, jest takim kimś, kto interweniuje w czysto negatywny sposób najczęściej, prawda? No i to jest, jakby to powiedzieć, rzeczywiście taki relikt, z którym my się zmagamy do tej pory. Zmagamy dlatego, że dużo mówimy o trójpodziale władzy, ale tak naprawdę w wielu państwach republikańskich ta władza, ta część wykonawcza, tak, jest jakoś tam dzielona pomiędzy odpowiedzialny przed parlamentem rząd, a prezydentem. I to często generuje konflikty.
Skala, tak wymieniłeś, model amerykański, czyli zaoceaniczny, który jest bardzo koncentruje tę odpowiedzialność, władzę, możliwości.
Znaczy, Amerykanie mieli ten komfort, czy tę rzadką możliwość w dziejach zbudowania państwa od podstaw.
Z jednej strony to ryzyko ideologizacji, ale z drugiej strony...
A z drugiej strony możliwość budowy pewnych instytucji nie na zasadzie remontu starej budowli, co zawsze wymaga kompromisów, dbałości o to, żeby to się wszystko nie zawaliło. Utrwalonych tutaj tych utrwalonych tradycji nie było. Początki tego państwa są czysto rewolucyjne, tak? Znaczy polegają na rewolucyjnym pozbyciu się monarchy. Szczęśliwe geograficzne położenie, które umożliwia budowę państwa bez ciągłego myślenia o czynnikach zewnętrznych, prawda? Więc oni sobie na ten luksus pozwolili i ten trójpodział władzy przeprowadzili bardzo konsekwentnie, bo budowali od podstaw, mogli sobie na to pozwolić, żeby te instytucje zaprojektować bez obciążeń historycznych. W Europie tak się nie dało, tak?
To ciekawy przypadek, bo to znaczy, że jakby to taka sugestia, która zabrzmiała w moim pytaniu na początku, ona tutaj się specjalnie nie potwierdza. To nie jest tak, że prezydent po prostu musi zostać dlatego, bo w pewnym wyniku redukowania tradycyjnych monarchii pozostaje na boku ktoś taki, prawda, kto daje taki splendor i majestat, tylko Amerykanie zbudowali państwo, które od początku takiego kogoś bardzo silnej władzy, a jednak nie monarchicznej, ale potrzebowali.
Tak, tak? Aczkolwiek jak ktoś zna historię powstawania tych instytucji amerykańskich, ten wie, że w momencie prac nad konstytucją, tam się ścierały różne koncepcje. Były też koncepcje czegoś w rodzaju elekcyjnego monarchy, to znaczy prezydenta dożywotniego, prawda? Już nie mówiąc o tym, że jak tam oprócz konstytucji, prawda, mamy do czynienia z całym tym obszarem pewnych obyczajów, tak, czy tradycji, to przecież na początku byli tacy, którzy chcieli temu nadać splendor wyraźnie monarchiczny z tytulaturą, wasza wysokość, z karetą, ze służbą. To ze względu na osobowość pierwszego prezydenta, który zdecydowanie bardziej tutaj taki rzymski, starorzymski model Cyncynatusa, prawda, który od pługa oderwany spełnia swój obywatelski obowiązek, po czym znowu wraca do tego swego dworu. No ale tu widać, że również oni się z tym zmagali.
Ja ciebie zagaduję o tych Amerykanów, ale tylko dlatego, że chcę pokazać, bo mówimy o tym mocnym modelu prezydentury, tak, ale z drugiej strony tuż po naszej zachodniej granicy mamy model prezydentury, czy też osobę prezydenta, prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, który, jakby to powiedzieć, mało kto z nas musi wiedzieć w ogóle, jak on się nazywa. Właściwie jakie są jego funkcje? Chyba takie właśnie minimalne.
Znaczy symboliczne, tak? Symboliczne. On jest rzeczywiście tym, który promulguje ustawy, ale nie ma, jakby to powiedzieć, sam z siebie żadnych uprawnień, aczkolwiek powiedzmy to wyraźnie, jest to trochę przez osobowość ludzi, którzy ten urząd sprawowali. Jest to urząd, od którego w Niemczech oczekuje się pewnego autorytetu moralnego, tak? I którego głos, nawet jeżeli prawnie niewiele znaczy, to jako pewien uznany autorytet moralny jest słuchany. Zresztą Niemcy to jest kolejny ciekawy przypadek. Szansy na zbudowanie instytucji od zera, na zgliszczach III Rzeszy, prawda, kiedy w zasadzie nie bardzo wiadomo było, do czego nawiązać, bo do czegokolwiek się nawiązało, od razu się to kojarzyło z imperializmem, z podbojami, z władzą jednostki, czy to będzie władza, czy to będą Niemcy wilhelmińskie, prawda, czy to będzie Bismarck, i ostatnie doświadczenia hitlerowskie, prawda, a z drugiej strony strach przed populizmem, tak, z jednej strony strach przed władzą jednostki, z drugiej strony strach przed populizmem, przed łatwym manipulowaniem masami. I tutaj Adenauer zbudował coś, co miało z założenia tępić obu tych niebezpieczeń. Dlatego z jednej strony silne instytucje centralne, prawda, silna pozycja kanclerza, a z drugiej strony taka konstrukcja parlamentu, która jego dwuizbowość, federalny charakter państwa, która sprawia, że w zasadzie podjęcie zasadniczych decyzji bez zgody opozycji jest w Niemczech niemożliwe. Także to zawsze będą rządy mniejszego lub większego konsensusu. Nawet jeżeli formalnie nie ma wielkiej koalicji, prawda, dwóch największych partii, które formalnie rządzą razem, to de facto ta wielka koalicja zawsze jakoś tam istnieje. Ale myśmy chcieli bardziej o Polsce chyba.
Na pewno do Polski zaraz dobiegniemy, ale zwróć uwagę, przy wszystkich tych prezydenturach, może niemieckiej właśnie najmniej, ale rozmawialiśmy tutaj w konwersatorium, bo tak się złożyło, że w ostatnim czasie i w Ameryce, i we Francji, o której nie wspominaliśmy jeszcze, wymiany prezydenckie właśnie następowały. A we Francji prezydent to już jest jednak ktoś o powadze znacznie większej niż ta moralna powaga prezydenta Niemiec. Tutaj się wszyscy zastanawialiśmy, co wyjdzie z tej prezydentury. No a Polska właśnie, jesteśmy w takiej dziwnej, to wszyscy zawsze powtarzają, w tej przedziwnej sytuacji modelu prezydentury, która nie jest ani taka, można powiedzieć, kameralna, jak prezydentura II Rzeczpospolitej, gdzie ostatecznie prezydent był ważny, czasami oddawał władzę, czasami można powiedzieć, był ważną twarzą w obozie władzy, jak w obozie sanacyjnym, tak? Ale ostatecznie gdzieś tam zawsze w tyle i kameralnie, a w III Rzeczpospolitej mamy sytuację paradoksalną, prawda? Wszyscy mówią, z jednej strony potężne, zawsze narodowe poruszenie przy wyborach prezydenckich, wybory powszechne, tak? A z drugiej strony minimalna władza potem, tak? Czyli każdy kandydat na prezydenta w Polsce opowiada nieprawdopodobnie różnych rzeczy przy wyborach. Musi zawsze opowiadać, czym się będzie zajmował, gospodarką mieszkaniową, kanalizacją, wszystkim by się zajmował, a na końcu, gdy zostaje prezydentem, to się nic zrobić nie może, nawet jeśli by nie miał takich uwarunkowań, jak niektórzy prezydenci, którzy po prostu rzeczywiście się sami sprowadzają albo zostają sprowadzeni do jakichś tam głównie działalności dekoracyjnych, prawda? Czy to jest sytuacja, która skazuje każdego człowieka, który ten urząd pełni, na trochę taką rolę szamocącego się, w najlepszym przypadku, jeśli coś chce robić?
Jest tak, że nawet te uprawnienia blokujące, głównie mam na myśli weto, odpowiednio wykorzystane, mogą mieć również funkcję kreacyjną. O tak bym powiedział. Jeżeli sobie przypomnimy historię reform rządu Buzka, które były przeprowadzane przy prezydenturze Aleksandra Kwaśniewskiego, wyraźnie opozycyjnej, to on te najważniejsze projekty w pewnym momencie wetował, ale nie po to, żeby, jakby to powiedzieć, wywrócić całą reformę do góry nogami, tylko stawiał bardzo konkretne warunki, na jakich zgodzi się na podpisanie tych ustaw i potrafił dość konkretnie fundamenty tych reform zaingerować. To dotyczyło zwłaszcza reformy samorządowej, ale nie tylko. W związku z tym prezydent, zwłaszcza prezydent cieszący się dużym autorytetem, dużym poparciem społecznym, jest w stanie inteligentnie z tych uprawnień korzystać również w taki sposób, żeby coś budować. Natomiast ja bym nie próbował pomniejszać, czy traktować jako jakiegoś zła, nawet koniecznego, tych jego funkcji blokujących, tak? Jeżeli uznajemy, że trójpodział władzy jest czymś ważnym i że trójpodział, rozproszenie, tak? Uniemożliwienie skoncentrowania się władzy
to
w rękach...
To dyskusyjna sama w sobie.
To jest sama w sobie, ale jeżeli to uznamy, że trójpodział władzy, wszystkich ośrodków władzy w jednym ręku, czy to jednego człowieka, czy to jednej partii, jest czymś dobrym, jest gwarantem różnych naszych praw, wolności, no to w takim razie te uprawnienia blokujące, czyjekolwiek by nie były, wzajemne blokowanie się różnych ośrodków władzy jest zasadnicze dla funkcjonowania tego systemu. Jeżeli te ośrodki władzy przestaną się blokować, no to wtedy trójpodział władzy stanie się fikcją. Jeżeli zmiany będzie łatwo przeprowadzać, bez konieczności uzgadniania ich w różnym gronie, tak, wewnątrz parlamentu, pomiędzy stronnictwami politycznymi, z prezydentem, z opozycją, przy braniu pod uwagę, jakby to ich konstytucyjności na straży, której stoi Trybunał Konstytucyjny, jeszcze inny ośrodek władzy. Jeżeli celem samym w sobie ma być łatwe przeprowadzanie tych zmian, no to w ogóle zapomnijmy o trójpodziale władzy, bo jego celem jest utrudnienie rządzenia. Jest to, żeby ten system zacinał się tam, gdzie nie ma jakiejkolwiek próby poszukiwania wspólnego, szerokiego poparcia dla danych rozwiązań. My trochę nasz system zbudowaliśmy i na tym cierpimy, na doświadczeniach Sejmu pierwszej kadencji, bardzo rozdrobnionego, rządów niestabilnych, które musiały nieustannie uzgadniać poparcie dla swoich pomysłów z poszczególnymi frakcjami, licznymi partiami w parlamencie, ale czy sytuacja, w której kierownictwo rządzącej partii jest w stanie tak naprawdę decydować o wszystkim, jest lepszą ustrojowo, tak, ustrojowo sytuacją, przecież no, patrząc już bardzo szeroko, tak, nawet patrząc na monarchię absolutną we Francji, prawda, która wydaje się takim, no, monarchię Ludwika XIV, która wydaje się taką kwintesencją, takim emblematem rządów jednoosobowych, prawda, przecież jak się tam przyjrzeć, tam były liczne instytucje, z którymi król musiał się liczyć. Czy to będą parlamenty, czyli mówiąc po naszemu sądy, prawda, które miały uprawnienia do rejestrowania aktów królewskich i bez rejestracji te dekrety królewskie nie wchodziły w życie i potrafiły również monarchom absolutnym czasami stawiać weto i sprawiać, że monarcha już na etapie projektowania różnych dekretów musiał się ze zdaniem tych lokalnych trybunałów liczyć. Czy to będą różnego rodzaju uprawnienia stanowe poszczególnych prowincji, które były do korony francuskiej dołączane na różnym etapie historii, na różnych zasadach. To Ludwik XV miał kiedyś powiedzieć, że gdybym miał tyle władzy, co król polski, prawda? Nam się z dzisiejszej perspektywy to wydaje jakimś albo ponurym żartem, albo kompletnym absurdem, ale jeżeli on mówił o tym systemie sarmackim, ustrojowym, jeszcze w czasach, kiedy on funkcjonował i uznawał, że inteligentny monarcha w polskim systemie jest w stanie przeprowadzić swoją wolę o wiele skuteczniej i łatwiej niż on jest w stanie przeprowadzić. O to mu chodziło. Więc być może jest tak, że ta blokująca funkcja prezydenta jest tak naprawdę głównym powodem, dla którego my kogoś takiego jak głowa państwa inna niż premier mamy, tak? Aha. Jako ten kolejny element, z którym się trzeba liczyć i o którego poparcie trzeba się starać, jeżeli się chce przeprowadzić zasadnicze zmiany. A ja generalnie uważam, że im trudniej jest, im zasadnicze zmiany wymagają szerszego społecznego poparcia, tym chyba lepiej generalnie również dla trwałości tych zmian.
No to jest oczywiście ta wielka dyskusja, w której zawsze ktoś, czy wprost o monarchistycznych, czy takich, można powiedzieć, skłonności raczej ku rządom jednej silnej ręki, zawsze będzie nam mówiło tej większej skuteczności przeprowadzania pewnego pozytywnego programu, czasami wbrew no, tej skłonności, wbrew tym niemocom, prawda, które czasami obserwujemy w objaśnieniu tego programu, w przekonaniu większości ludzi do niego i tak dalej, i tak dalej. To zawsze oczywiście będę tutaj, no, ten mechanizm trójpodziału będzie nacenzurowany. Z drugiej strony ten zarzut, że cały ten mechanizm pojawia się dlatego, ale to nie temat nawet na naszą dzisiejszą rozmowę, ale może sobie odłóżmy do kiedyś całe to zagadnienie, że ten negatywny, tak, założony mechanizm tutaj, no zawsze zakłada, że lepiej w sumie czegoś nie przeprowadzić, tak, czy zahamować, niż przeprowadzić coś, co nie będzie miało legitymizacji szerokiej, tak, czyli nawet mądry program, który zostanie w jakimś tam etapie zahamowany, mimo summa summarum lepiej, że został zahamowany, niż by miał wejść przy sprzeciwie znacznej części, czy jakiejś części opinii publicznej, jakiejś części, no bo zawsze każda z tych władz reprezentuje.
Jeszcze, jeżeli on przychodzi część, przy sprzeciwie, to przynajmniej społeczeństwo ma świadomość, że coś się dzieje. Natomiast my bardzo często mieliśmy w III Rzeczpospolitej do czynienia z sytuacjami, w których zasadnicze decyzje przechodziły praktycznie bez dyskusji. Bez dyskusji. Tu oczywiście możemy o kontrolnej funkcji prasy mówić, ale one przechodziły bez dyskusji. My nagle odnajdujemy się, jakby dowiadujemy, że jakieś tutaj bardzo ważne zobowiązania międzynarodowe, prawda, zostały podjęte na zasadzie ratyfikacji jakiegoś tam protokołu do jakiejś konwencji, co nie wymaga nawet dyskusji w parlamencie, prawda, a okazuje się, że są to no, dyskusje zasadnicze.
No, to jest jakby sprawy już nawet, zasadnicze. To już nawet nie kwestia trójpodziału, tylko kwestia po prostu jakiegoś dramatycznego rozproszenia władzy, czy też jakiegoś likwidowania ośrodka władzy jako w jego klasycznej postaci. To rzecz, którą również nieraz co mądrzejsi ludzie w Polsce dyskutują, tak? To zagadnienie. Ale poza tą funkcją blokującą jest rzecz, która no, na ogół zostawiamy ją na boku, bo ona, no, dzięki Bogu, warunki pokojowe trochę nas powodują, że nie jesteśmy tym tak mocno zainteresowani. Niemniej no, ta funkcja głównego zwierzchnika sił zbrojnych, to oczywiście to w warunkach wojny jest zupełnie jakby inaczej, tak? Czy przyjmuje inny kształt, ale w warunkach zwyczajnych, pokojowych, mimo że jest tutaj to pośrednictwo rządowe, konkretnie resortu ministra obrony narodowej, no mieliśmy w warunkach III Rzeczpospolitej takie parę momentów, tak, w których kwestia była dyskutowana, być może jest również, czy zaczyna się także taka dyskusja na naszych oczach dzisiaj, tak, na ile ta ogólna, tak, formuła z odpowiedzialności prezydenta za stan sił zbrojnych w normalnych warunkach przekłada się także na taką szczególną możliwość blokowania pewnych inicjatyw czy działań rządowych. Tak,
znaczy, prezydent może zasadniczo zablokować nominacje generalskie. Może ich, te, które proponuje mu minister...
Ale czy to jest instrument? To jest
jakby to powiedzieć, używanie nominacji jako pewnego rodzaju zakładnika, tak? Żeby zmusić rząd do załatwienia innych spraw. Jeżeli się patrzy na genezę Konstytucji 97 roku, ona była jednak bardzo mocno na kontrze do prezydentury Lecha Wałęsy, takiej bardzo aktywnej i rozpychającej uprawnienia prezydenta.
No, perspektywa słynnego obiadu Draft,
tak, no, to, przenosząc to na poziom instytucji ministrów prezydenckich, prawda, ministrowie obrony narodowej, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych chyba, o ile pamiętam, tak, ich obsada musiała być konsultowana z prezydentem, co de facto prezydent Wałęsa doprowadził do sytuacji, w której po prostu on ich mianował i byli w rządzie, oprócz ministrów rządowych, byli ministrowie...
W rządzie SLD.
Tak, byli ministrowie prezydenccy, tak, którzy w momencie, w którym Wałęsa przestał być prezydentem, honorowo podali się do dymisji, uznając, że stracili legitymację do tego, żeby w tym rządzie zasiadać, a ich jedyną legitymacją było poparcie prezydenta. Jednak konstytucja tutaj mimo tego, że w ogólnych klauzulach bardzo tak prezydentowi, bardzo tak szeroko rolę, prawda, prezydent reprezentuje Polskę na zewnątrz, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, stoi na straży konstytucji, to jednak jeżeli patrzeć na faktyczne narzędzia, to przy jakimkolwiek konflikcie pojawiającym się między rządem, Radą Ministrów, a prezydentem, i taka była intencja twórców tej konstytucji, jeżeli po wykorzystaniu tych różnych możliwości blokujących mimo wszystko rząd obstaje przy swoim, to rząd jest kreatorem polityki. I prezydent mają po prostu...
wypada na awanturnikę, który rządzi,
koniec końców przy wszystkich... Jeżeli rząd jest wystarczająco zdeterminowany, to jeżeli prezydent chce pozostać w duchu nie tylko litery, ale właśnie w duchu konstytucji, musi po prostu wykonywać politykę, na którą musi jak brytyjska królowa postąpić zgodnie z radą swoich ministrów, która de facto jest rozkazem, którego ona wykonać nie może.
Dramatyczne okoliczności tego w momencie, zwłaszcza napięcia między prezydentem świętej pamięci, prezydentem Lechem Kaczyńskim i rządem już wtedy.
Tak, to dotyczyło kwestii polityki zagranicznej, tak, na ile prezydent może samodzielnie kreować politykę zagraniczną. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego który wtedy rozpatrywał to jako spór kompetencyjny. To, prawda, pamiętamy słynny spór o krzesło, tak?
Tak,
w Brukseli. Jednak był taki, moim zdaniem, idący za literą i duchem przepisów konstytucji, że koniec końców ostatecznym kreatorem polityki państwa jest Rada Ministrów. I prezydent oczywiście ma pewne funkcje blokujące. On ma pewne osobiste uprawnienia, nadawanie orderów i odznaczeń. Ma funkcje blokujące przy nominacjach ambasadorskich, przy nominacjach generalskich. Powołuje szefa sztabu generalnego, ale co do zasadniczych kierunków, koniec końców musi posłuchać się rządu.
Mówiliśmy o pewnej ograniczoności formalnych uprawnień prezydenta w naszym systemie politycznym. No, ale może warto też się zastanowić nad czymś, co jest związane tyleż z urzędem, co i z charyzmatem, tak? No, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że prezydent to jest ktoś, kto się koncentruje, te nadzieje jest, ma także otrzymuje pewien splendor, blask, ludzie go rozpoznają, na ogół cieszy się dużym zaufaniem ze względu na urząd przede wszystkim.
Ludzie na niego głosowali, mieli taką prostą kartkę, dwa nazwiska. To jest jednak...
Jeśli czasami jeszcze się uda, że...
Ludzie lubią takie proste wybory,
tak, prawda? Jeśli jeszcze czasami uda się, że jest to człowiek, który umie mocno z serca i do serca przemawiać, ma umiejętność taką również reprezentacyjną, jest jeszcze w dodatku, to już w ogóle dodajmy do tego całe jego też otoczenie rodzinne na przykład daje mu plusy, a nie minusy, no to wszystko oczywiście powoduje, że ten charyzmat, czy charyzma, tak, jego tutaj rośnie. Niezależnie nawet od tego, na ile jakby jest w stanie, czy jest możliwe prawne tak, wykorzystanie tego, tej mocy, czy sprostanie tym nadzieją, to możemy pytać, czy prezydent może wykorzystać, tak, no jednak do budowania jakby swojej politycznej pozycji, która w układzie republikańskim czy demokratycznym oznacza także po prostu to, że się ma zdolność na przykład zapalania ogniska pod fotelami ministrów, już nie w sposób formalny, tylko po prostu zwyczajnie, dlatego się ma tak dużą siłę przekonywania i oddziaływania. Wydaje mi się, że w trzeciej RP, bo już o drugiej to specjalnie nie ma co tutaj mówić, ale że w trzeciej RP właściwie nikomu nie udało się takiego obozu politycznego i takiej przekładni zbudować. Nawet w przypadku Lecha Wałęsy, który wchodził na to stanowisko już z pewną pozycją, charyzmą i tak dalej. Właściwie miał ją na początku i przychodził także na czele pewnego obozu, który chciał pewnych zmian i tak dalej. On oczywiście wykonywał po swojemu, zgodnie ze swoim charakterem, pewne działania, pewne próby działania rządzenia jakimiś dekretami i tak dalej, ale w sumie nigdy do niczego dalej to nie doprowadziło. Próba zbudowania obozu politycznego przy prezydenturze nigdy
nie, on
się
był
nie
skuteczny tylko wtedy, kiedy rozgrywał konflikty między istniejącymi podmiotami politycznymi. Natomiast rzeczywiście w przeciwieństwie do Francji, która z różnych względów, już nie, również rozwiązań ustrojowych, prezydent jest skazany na budowanie własnego obozu politycznego, to o tyle w Polsce znowuż z różnych względów jest to niemożliwe. To znaczy również z tego względu, że we Francji nikt nie udaje, że prezydent jest bezpartyjny, prawda? On jest reprezentantem partii, jest przywódcą swojej partii. Tak to z logiki tego ustroju wynika. Tam się wprost mówi o większości prezydenckiej w parlamencie i o opozycji, prawda? W związku z tym Jacques Chirac to po prostu zbudował partię, która się nazywała Unia na Rzecz Większości Prezydenckiej. I oczywiste było, że on...
Ale to się udało, tak. I to się trwało, bo przecież w Polsce też mieliśmy bezpartyjny blok współpracy z rządem, a no tak, rządem to tak naprawdę
ale on,
chodziło
o prezydenta i on tak naprawdę większej roli
nie odegrał.
W Polsce jednak oczekuje się od prezydenta, jak do tej pory prezydenci to wykonywali, odejścia z przynajmniej formalnego członkostwa w swoim stronnictwie politycznym, co od razu sprawia, że prezydenci chcąc, nie chcąc, jeżeli się nie zasiada we władzach stronnictwa, nie ma możliwości formalnych. Tak, ja wiem, że bardzo często ludzie mówią, że tak naprawdę to liczą się nieformalne sieci powiązań i tak dalej. To nie do końca prawda. To znaczy, prawda jest taka, że jeżeli się posiada formalne sieci, formalną władzę, to na tej bazie można zbudować liczne nieformalne sieci powiązań. Ale podstawą, bazą jest zawsze urząd, który się sprawuje. Gabinet, uprawnienia, możliwości regulaminowe. Prezydent już na wejściu pozbawia się wpływu w swoim stronnictwie, bo po prostu musi, nie jest to przez konstytucję wymagane, ale jest, ma to mocno silnego obyczaju tak konstytucyjnego, występuje ze swojego stronnictwa, w związku z tym traci te. Czasami jak prezydent Aleksander Kwaśniewski, pozostają mu duże wpływy w tym stronnictwie, ale to tylko dlatego, że nastąpiła kompromitacja faktycznego kierownictwa, tak? Znaczy faktycznie formalnego kierownictwa Leszka Millera, afera Rywina, prawda, i tak dalej. I w tym momencie on mógł wejść, a poza tym był wcześniej liderem tego stronnictwa, czego ani o Bronisławie Komorowskim, ani tym bardziej Andrzeju Dudzie. No pozycja Lecha Kaczyńskiego była specyficzna, bo on był liderem, ale z bardzo silną pozycją Jarosława Kaczyńskiego.
Dłumy wirem.
Tak. Więc jest prezydentowi jest bardzo trudno, tak, budować własną pozycję polityczną. Nie ma do tego narzędzi. Równocześnie, poza Aleksandrem Kwaśniewskim, wszyscy prezydenci, i oczywiście pomijając Lecha Kaczyńskiego, to znowu specyficzny przypadek, przegrywali walkę o reelekcję. W związku z tym, też jako przegranym trudno im było nagle wracać w roli tych rozgrywających. W związku z tym, jedynym tym momentem, w którym prezydent może coś realnie zrobić, to jest moment, w którym zasiada na urzędzie, i wtedy, kiedy inteligentnie używa istniejących jedynych mechanizmów, które ma, czyli mechanizmów blokujących. No i jakby to powiedzieć, cierpliwe czekanie na jakieś pęknięcia w swojej, albo w obozie, w opozycji, jeżeli to ona ma większość w parlamencie, albo we własnym obozie, co zawsze daje mu większe możliwości. Oczywiście znowu w przypadku Andrzeja Dudy będziemy mieli o tyle specyficzną sytuację, że on nawet po drugiej kadencji będzie dosyć młodym politykiem, ale znów mieliśmy dwie kadencje Aleksandra Kwaśniewskiego, też odszedł z polityki jako względnie młody polityk i trudno powiedzieć, żeby on odegrał potem jakąś zasadniczą rolę. Taka sytuacja, w której jeżeli osoba sprawująca ten urząd nie zda sobie sprawy, że prawdopodobnie nie będzie w stanie, znaczy, że musi się zadowolić tym, co już
tym, co już posiada,
przyjąć do wiadomości, że będzie w stanie prawdopodobnie wpływać na sytuację tylko przez te 5 czy 10 lat w bardzo ograniczonym, aczkolwiek ważnym zakresie, jeżeli się, bo weto jest potężnym, jak się zdążyliśmy zorientować, jeżeli nie ma większości do obalenia tego weta, jest potężnym uprawnieniem prezydenta, który jeżeli będzie wykorzystywał tak inteligentnie jak Aleksander Kwaśniewski, to może odegrać funkcję współautora polityki rządu.
No i tym rozeznaniem kończymy naszą rozmowę dzisiejszą. Mam nadzieję, że w ten sposób, dzięki ci bardzo, Michale, żeśmy mogli trochę porządkować, poukładać sobie przed oczami.
Kiedyś warto by porozmawiać o relacjach między rządem a parlamentem, które
oczywiście,
też są
kwestie ustrojowe.
Kwestie bardzo, bardzo ciekawe i w moim przekonaniu w tej chwili od wielu już lat w Polsce ułożone patologicznie. Nie tylko w Polsce zresztą.
To może odłóżmy w takim razie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień, jak zwykle, w niedzielę o godzinie 13 na kolejne konwersatorium. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
I Michał Barcikowski. Dobrej niedzieli życzymy.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.